półtoraroczne dziecko wypadło z balkonu na trzecim piętrze w Lublinie. Jego ojciec usłyszy zarzuty. Mamy dobre informacje ze świata ekonomii. Rynek pracy w Polsce zaczyna bardzo szybko wracać do normalności. Mimo chłodu i deszczu turystów nie brakowało pod Tatrami. Zarzut narażenia na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszy ojciec półtorarocznego dziecka. Wypadło ono z balkonu na trzecim piętrze przy ulicy Niepodległości w Lublinie. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało, informuje Krzysztof Kot.
Ojciec opiekował się trójką dzieci w tym półtorarocznym, a matka w tym czasie była na zakupach. Dzieci bawiły się na balkonie. W pewnym momencie jedno z nich zawołało ojca, że nie ma młodszego brata. Mężczyzna wybiegł na balkon i zobaczył, że dziecko wypadło. Na szczęście chłopiec spadł na miękkie podłoże. Ojciec natychmiast wezwał pogotowie. W szpitalu stwierdzono jedynie ogólne potłuczenia i otarcia naskórka.
Tu RMF FM i fakty ze świata, a w nich Stany Zjednoczone. Amerykański prezydent Joe Biden zapewnił, że jego administracja pracuje zarówno ze stroną izraelską, jak i palestyńską, aby przywrócić stały pokój. Dodał też, że obie strony zasługują na to, aby żyć spokojnie i bezpiecznie. Niedziela przyniosła najwięcej ofiar od początku obecnego konfliktu. Co najmniej 42 Palestyńczyków, w tym wiele dzieci, zginęło w nalotach izraelskich na strefę Gazy. Rynek pracy w Polsce zaczyna bardzo szybko wracać do normalności. Liczba dostępnych ofert pracy wróciła właśnie do najlepszych poziomów przedpandemicznych. Tak wynika z najnowszych badań ekspertów. A jak to wygląda w liczbach i w szczegółach? O tym Krzysztof Berenda.
Z wyliczeń analityków wynika, że w kwietniu polskie firmy oferowały aż 282 tysiące wolnych miejsc pracy i to jest 2 razy więcej niż rok temu. Co najważniejsze, to jest tyle samo, ile 2 lata temu, czyli w tych normalnych czasach, a to oznacza, że wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli że kryzys na rynku pracy się kończy. Patrząc geograficznie, to najwięcej ofert pracy dotyczy w tej chwili dużych miast, czyli Krakowa i Warszawy. Patrząc natomiast branżowo, to przede wszystkim potrzeba teraz informatyków, kierowców, budowlańców i mówiąc szerzej, wykwalifikowanych pracowników fizycznych.
Od piątku kina, teatry, opery i filharmonie będą mogły wznowić działalność w pomieszczeniach. Szczecińska Filharmonia uruchomiła właśnie sprzedaż biletów na pierwszy koncert z udziałem publiczności. Arie z oper Mozarta miały być pierwotnie transmitowane w internecie, mówi Oskar Masternak, rzecznik Filharmonii.
Sądząc po pierwszych godzinach internetowej sprzedaży biletów, zainteresowanie tym koncertem jest bardzo duże, więc myślę, że chociaż w tej cały czas ograniczonej możliwości, jaką mamy tutaj, jest to 50% osób, które normalnie mogą zasiadać w naszej sali. Myślę, że uda nam się wypełnić ją po brzegi.
Koncerty, spektakle i seanse będą odbywać się w reżimie sanitarnym. Oprócz limitu widzów będzie obowiązek noszenia maseczek i zakaz jedzenia i picia. Turyści nie zawiedli. Mimo chłodu i deszczu nie brakowało ich pod Tatrami.
Pogoda ducha najważniejsza, a to, że troszeczkę pada, tę pelerynkę mam przygotowaną, więc z cukru nie jestem. Jak troszkę rozmoknę, to nawet mi to przysłuży cały czas i o to chodzi.
Miało być słońce, urlop specjalnie wybrany, a tu co? I to na weekend. No nic, podobno nie ma złej pogody, tylko jest złe nastawienie.
Udało nam się wszystko. Takie były prognozy, a zdobyliśmy gęsią szyję, zdobyliśmy nosal i było cudownie.
Płaszczyk, tak?
Płaszczyk, tak. Właśnie zrobiłem zdjęcie i wyglądamy jak odpady zmieszane.
Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki. Po ostatnich opadach deszczu także w Bieszczadach i Beskidzie Niskim niektóre trasy górskie są błotniste i śliskie. Ratownicy przypominają, by przed wyjściem na szlak sprawdzić pogodę, a w naładowanym telefonie mieć zainstalowaną aplikację Ratunek.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości był gościem Marcina Zaworskiego w RMF FM. Przypominamy fragment tej rozmowy.
Panie pośle, ja o to pytam, pamiętając, co Prawo i Sprawiedliwość mówiło, kiedy było w opozycji. A kiedy byliście w opozycji, grzmieliście, mówiliście, że działacze Platformy Obywatelskiej i PSL-u zachowują się jak arabscy szejkowie. Pisaliście projekty ustaw, mówiąc, że ukrócą nepotyzm i że nie będzie już możliwe zatrudnianie znajomych, swoich kolesi, żon, sióstr, córek czy babć polityków. No, rozumiem, że wasze babcie są fajniejsze niż babcie tamtych polityków.
Proszę mi wskazać czyjąś babcię, która niezgodnie z kompetencjami zajmuje stanowisko w spółce Skarbu Państwa, ale już poważniej. W każdym z przypadków, niezależnie od tego, czy jest to ktoś, kto jest skoligacony z kimkolwiek ze świata politycznego, czy nie, najważniejsze jest kryterium kompetencji. Dlatego tak podkreślam, że trzeba każdy z takich przypadków analizować osobno.
I przeanalizowaliście sytuację małżonki pana posła Sobolewskiego, panie pośle?
Panie redaktorze, ja nie zwykłem w mediach dyskutować na temat małżonek.
Nie, poprosił pan o konkretny przykład. To ja podaję konkretny przykład. To jest ten przykład, o którym ostatnio pan poseł Sobolewski rozmawiał w RMF FM z Robertem Mazurkiem i wokół niego toczy się dyskusja. Podobno także w Prawie i Sprawiedliwości. No, usłyszeliście to wszystko i co? Sprawdzaliście, czy tu rzeczywiście tylko kryterium kompetencji gra rolę, że małżonka pana posła zasiada w poszczególnych radach, pracuje w poszczególnych spółkach?
Jak sam pan powiedział, na ten temat u państwa na antenie wypowiadał się pan poseł Sobolewski. Myślę, że jest obok swojej małżonki osobą najbardziej kompetentną w tej kwestii, więc ja uznam, że to, co powiedział pan poseł Sobolewski, jest wystarczające. Ale
to ja nie pytam pana o to, co pan myśli, tylko ja pytam pana jako wicerzecznika partii, czy państwo jako organizacja polityczna sprawdzili sytuację tę konkretną, o której rozmawiamy, małżonki pana posła Sobolewskiego. I może mnie pan teraz zapewnić, że te wszystkie zatrudnienia to jest kwestia absolutnie merytoryczna i nie ma tutaj żadnego innego powodu w przypadku tej konkretnej osoby.
My, jako organizacja polityczna, możemy decydować o osobach, które zatrudniamy jako organizacja polityczna. W tym wypadku są odpowiednie instytucje nadzorcze, które nadzorują chociażby spółki Skarbu Państwa i myślę, że z tym pytaniem należałoby się kierować tam. Tylko ja chcę zwrócić uwagę na coś innego, bo rzeczywiście znam ten argument, znam argument, który podnoszą się wielu polityków, znam argument, który również podnoszą dziennikarze, pytając o to, mówiąc, że no ale to dlatego się tym interesujemy, że to dotyczy spółek Skarbu Państwa. Tylko chciałbym przypomnieć jedną sprawę sprzed kilku miesięcy. Syna pani premier Szydło, który nie pracował w spółce Skarbu Państwa, który pracował w prywatnej firmie i również został zaszczuty przez media, dzwoniono do niego, opublikowano jego
panie
numer
pośle,
telefonu.
Nie pytam o syna Beaty Szydło, proszę wybaczyć. Panie, ja nie rozmawiam o synu Beaty Szydło, nigdy w tym programie o nim nie rozmawiałem. Pytam pana o coś zupełnie innego. Pan próbuje zmienić temat, ja to rozumiem, jest pan politykiem i próbuje pan zmienić temat, ale ja jednak pamiętam, co państwo mówili jako politycy opozycji i co pisali w swoim programie. Pisali państwo, że eliminowanie zjawisk patologicznych, takich jak korupcja, nepotyzm i czerpanie prywatnych korzyści z majątku państwowego, to jest wasz absolutny cel. A Jarosław Kaczyński, jako lider największej partii opozycyjnej, mówił o tym, że mamy chory system, taki partyjny, który buduje kolesiostwo i klientelizm. Dlatego zapytałem pana, jak on teraz reaguje na doniesienia o tego typu sytuacjach, jak zatrudnianie żony, dziecka, polityka PiS-u w tej czy innej spółce Skarbu Państwa. I na tym kończę temat. Pytanie, czy Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny może sprawić, że prokuratura rzetelnie zbada, wyjaśni zarzuty stawiane przez Najwyższą Izbę Kontroli, zarzuty, które odnoszą się do działalności rządu, w którym Zbigniew Ziobro pracuje?
Myślę, że każdy prokurator generalny przede wszystkim odpowiada za to, że prokuratura pracowała w sposób profesjonalny i wszystkie zarzuty, które ktoś do niej kieruje, sprawdzała i myślę, że tak będzie również w tej sytuacji.
Czyli Zbigniew Ziobro jako podwładny premiera Morawieckiego, pana zdaniem absolutnie może rzetelnie, bezstronnie wyjaśnić zarzuty, które stawiane są premierowi Morawieckiemu w sprawie działania bez podstawy prawnej, jeśli chodzi o organizację wyborów kopertowych.
Rozumiałbym wahania pańskie, gdyby to sam Zbigniew Ziobro osobiście miał prowadzić dochodzenie w tej sprawie. Jestem jednak przekonany, że będą to czynili inni prokuratorzy, więc nie mam obaw.
Którzy podlegają prokuratorowi generalnemu, prawda?
panie redaktorze, no komuś muszą podlegać. Taka jest konstrukcja prawna w Polsce, że minister sprawiedliwości odpowiada również za prokuraturę.
No tak, taka dzisiaj jest, choć nie zawsze tak było, bo mieliśmy modele, w których prokurator generalny to nie była ta sama osoba, co minister sprawiedliwości. Dlatego właśnie pytam, czy minister sprawiedliwości bezstronnie spojrzy na to, co robił rząd, w którym on pracuje, kiedy będzie wyjaśniać, co się działo z wyborami kopertowymi.
Więc to nie minister sprawiedliwości na to spogląda, to spogląda prokurator prowadzący sprawę, a efekty rozdzielenia tych funkcji pamiętamy w sytuacjach skandalicznych. Donald Tusk, bo to o tamtych czasach mówimy, rozkładał ręce i z rozbrajającym uśmiechem mówił, że no, od niego nic nie zależy, prokurator jest niezależny, a niezależny prokurator mówił, że no, od niego specjalnie też nie zależy. No, wpływ decyzje w sprawach karnych podejmuje oczywiście sąd, ale na działania śledcze, na kwestie prokuratorskie rząd oczywiście powinien mieć wpływ, bo tego od niego oczekują wyborcy, którzy głosują na polityków.
Rząd powinien mieć wpływ na działania śledcze i prokuratorskie?
Tak, na przykład minister sprawiedliwości ma prawo, uznając, że prokurator, nie wiem, powinien złożyć zażalenie czy kasację w sprawie, w której w przekonaniu ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, sąd wydał wyrok zbyt łagodny. Tak, minister sprawiedliwości powinien mieć taką możliwość.
To właśnie pan powiedział, panie pośle, że minister sprawiedliwości w tej konkretnej sprawie może dojść do wniosku, że prokurator nie powinien tak bardzo się angażować w wyjaśnianie tego, czy premier mógł, czy nie mógł zarządzić wybory kopertowe. I na podstawie tego, co pan mówi, ludzie, wyborcy oczekują, żeby zareagował i może skłonić prokuratora, żeby nie zajmował się tą sprawą.
Chyba się nie zrozumieliśmy, bo mówiłem o przypadku, w którym mamy już wyrok sądowy. Mamy na przykład, i takich przypadków było wiele, i rozumiem, do czego pan redaktor zmierza, ale jednak doprowadzanie każdej mojej wypowiedzi do próba doprowadzania do absurdu, to jest pewnie chwytliwa medialnie, ale mało zgodna z rzeczywistością.
Nie, panie pośle, wy już teraz mówicie, że nie było żadnego przestępstwa, że nie było złamania prawa. Panie pośle, no słucham, co mówi rząd i Centrum Informacyjne Rządu.
Mówię o przypadkach, których mieliśmy na przestrzeni dziejów wiele, na przykład skandalicznie niskie wyroki w sytuacji, kiedy doszło do gwałtu albo do znęcania się nad dzieckiem czy nad zwierzęciem, i w takich sytuacjach często interweniował prokurator generalny, wydając dyspozycję prokuratorowi, który powinien w takiej sytuacji na przykład się odwoływać, uznając wyrok za rażąco niski. I mówię o takich sytuacjach.
Radosław Fogiel, Marcin Zaborski. Cała rozmowa do zobaczenia na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.